Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Witam i zapraszam na spotkanie z artystą, bez którego nie byłoby projektu Sisters, a także zespołu Wonky One, od którego to koncertu rozpoczniemy naszą rozmowę. Specjalnie dla Radia Poznań, Bartek Królik.
Nigdy nie byłem na koncercie zespołu Wonky One.
Okay.
I to, co wczoraj przeżyłem po prostu tutaj w Poznaniu podczas koncertu waszego, to było jedno z na pewno najbardziej porywających po prostu wydarzeń muzycznych, w jakich uczestniczyłem. No jestem cały czas pod wrażeniem, jak widzisz.
Mega, ja bym bardzo chciał się znaleźć z tej drugiej strony, zawsze o tym marzyłem. I liczyłem, szczerze mówiąc, że uda mi się wraz z tą płytą znaleźć taki moment w koncercie, żeby móc właśnie stanąć sobie tam, gdzie publiczność, i zobaczyć i troszkę tej energii złapać, bo z naszej perspektywy to wygląda zupełnie inaczej i tak naprawdę później dopiero po czasie dostajemy jakiś tak zwany feedback od ludzi i dowiadujemy się, jak było. No a my to zupełnie technicznie do tego podchodzimy inaczej całkiem, także... No, ale... mi się ta atmosfera aż tak nie udzieliła, szczególnie, że to pierwsze koncerty nasze, aczkolwiek widzę rzeczywiście, że jest inaczej, jest magicznie, no jest inaczej. Muszę jeszcze zagrać kilka, żeby złapać to wszystko.
Użyłeś słowa energia. Mhm. Tak sobie myślę, że słowo energia jest tak bardzo nadużywane w dzisiejszych czasach,
naprawdę,
że w przypadku koncertów zespołu Wonky One to chyba by trzeba było znaleźć jakieś inne słowo. Mhm.
Moim zdaniem treść jest tym słowem. Treść jest kluczowym słowem dla zespołu Wonky One, bo ile oczywiście ta energia, no rzeczywiście ona jest jakaś, to tyle treść tak naprawdę jest tym czymś kluczowym, co tak naprawdę steruje właśnie tą energią, góruje nad nią tak naprawdę, bo fenomenem tego zespołu, a właściwie Włodzia, który pisze te teksty, jest właśnie to, że one potrafią wpływać na ludzi bardzo, nawet wtedy, kiedy ludzie nie do końca wiedzą, że to na nich wpływa. To jest ciekawe. Także za pomocą tej treści jesteśmy w stanie nawet zmieniać ludzkie życie. Dlatego muzyka i wszelkie gałęzie sztuki są tak ważne, bo potrafią oddziaływać realnie na życie ludzi.
Ta muzyka po prostu skakała, a my razem z nią. Nie było momentu, w którym było jakieś uspokojenie wręcz. No po prostu to totalne szaleństwo. Jakiś funkadelik w ogóle w polskiej
rzeczywiście,
wersji.
Rzeczywiście, to jest space jam taki, można powiedzieć.
Tak.
Ale muszę powiedzieć tutaj od kuchni, że tak powiem, informację przemycić, że będziemy pracowali nad tym, żeby ten oddech jednak się znalazł na tym koncercie, bo nawet nam on się przyda. Tak. Jakiś zwrot akcji taki. Rzeczywiście Wonky One jest mega żywiołowym zespołem. Jak się wkręcimy na te obroty przez pierwsze kilka utworów, to potem ciężko jest rzeczywiście zejść piętro niżej i sobie odsapnąć. Aczkolwiek już po 40 każdy z nas prawie zaczniemy chyba pomału zwalniać tempo.
Okej.
W tą stronę będzie to szło.
Padło słowo 40, to może jest dobry moment, żeby przejść do tematu. Pan od muzyki po 40 rusza w swoją własną drogę.
No tak, najwyższy czas właśnie. No bardzo się cieszę, że to już teraz. Po 40 mężczyzna nagle dostaje speeda większego i potrafi wykrzesać z siebie pokłady kreatywności. To rzeczywiście się stało u mnie. Jakiś rodzaj podsumowania nastąpił, rzeczywiście przewartościowania. Po ponad 20 latach pracy dla różnych artystów i po ponad 20 latach pomocy artystom w tym, żeby mogli realizować swoje wizje i swoje pomysły, przyszedł czas rzeczywiście, żeby samemu coś zostawić po sobie, zostawić swoim dzieciom i przede wszystkim się wypowiedzieć. Myślę, że nauczyłem się bardzo wiele, obserwując naprawdę takie gwiazdy polskiej sceny, totalnie różne osobowości i od każdego naprawdę coś sobie wyciągnąłem. A poza tym jeżdżę od bardzo dawna po Polsce, rozmawiam z ludźmi, mamy dość takie tożsame spostrzeżenia i po prostu postanowiłem to wszystko zebrać jakoś i umieścić na, może nie na jednym, ale na większej ilości albumów tak naprawdę. Pierwszy album będzie dość taneczny, taki wesoły można powiedzieć. Czyli zacznę od zabawy, a potem zacznę się zagłębiać jednak w jakieś tematy poważniejsze troszeczkę.
Ciekawie zabrzmiało. Jeszcze nie ma twojej pierwszej płyty, mało tego, drugiego singla jeszcze nie ma, tak. A my mówimy już o kolejnych albumach.
Tak, tak. No, jakoś tak się dziwnie złożyło, że przez te 20 lat ja miałem naprawdę duży problem z pisaniem piosenek. Nie wiem, jak to się stało, byłem jakoś zablokowany. Aż pewnego razu pojechaliśmy w trasę z Agnieszką Chylińską na wyspy i tam po prostu poczułem jakoś się dziwnie osamotniony. Siedziałem sobie w przedostatnim fotelu w busie, jadąc i licząc owce tak naprawdę w Szkocji i w Irlandii i wszędzie wokół. I po prostu otworzyłem się na pisanie tekstów. Napisałem chyba 26 piosenek, więc tak naprawdę już dwie płyty. No i będą to bardzo, bardzo różne, bardzo różnorodne, różne historie przekrojowe. No zobaczymy, co się stanie, kiedy ujrzą światło dzienne.
Będziemy czekać na kolejne rzeczy oczywiście no i pewnie je grać na antenie. Tak czuję, tak jak utwór Raj trafił u nas na playlistę, tak sobie myślałem przy okazji tego utworu, no chyba zresztą nie tylko ja, to musiało pewnie się ileś razy już pojawiać w jakichś rozmowach z tobą, prywatnych czy nieprywatnych. Ekipa producencka znana jako Plan B, tak, czy Plan B, jak tam woli, prawda? Pojawia się utwór i gdzieś tam w głowie skojarzenia z artystą Plan B z Wielkiej Brytanii.
Okej.
Prawda?
No, jest takie zjawisko od lat tak naprawdę, że jesteśmy gdzieś tam podobni do siebie. Są grupy ludzi, grupy artystów, którzy lubią bardzo mają podobne wzorce, podobnie się ubierają, podobnie wręcz wyglądają, myślą o podobnych rzeczach w podobnym czasie, obserwując zmieniającą się rzeczywistość i zmieniający się świat. No i rzeczywiście ten Plan B, którego ja właściwie nie za bardzo znam, szczerze mówiąc. Kiedyś widziałem go bardzo dawno na festiwalu Orange chyba w Warszawie. Występował chyba przed Jamiroquaiem. Generalnie nie śledzę go, ale wiem o tym, że tak jak wspominałem, jest grupa artystów, która w danym momencie na ziemi myśli podobnie, śpiewa podobnie, ma podobne korzenie, używa podobnych środków. Stąd właśnie pewnie porównania do Plan B, tak samo do Mroza na przykład, z którym się bardzo lubimy, który u mnie na płycie zresztą też będzie występował. No, rzeczywiście jesteśmy do siebie podobni i tak to wygląda.
Ale też no, trudno nie zwrócić uwagi na to, że u ciebie nie mogło być inaczej, ale powiedzmy to głośno. Muzyka, akompaniament, beat w tym utworze no, brzmi po prostu światowo, lekko, przyjemnie, prawda? Do tego taki właśnie groovik, gdzieś tam komuś się kojarzy z Plan B, gdzieś ktoś sobie pewnie pomyślał, że o, to takie pachnie Markiem Ronsonem, trochę takim, takim zwiewnym, przy tym prawda, trochę retro.
Tak jest.
Czy więcej takich rzeczy na tej płycie będzie?
Będą takie rzeczy, rzeczywiście. Aczkolwiek płyta będzie dość zróżnicowana. Ja założyłem sobie, że będę korzystał ze wszystkich stylów muzycznych oscylujących wokół czarnej muzyki, która jest mi bliska. I one mają to do siebie właśnie, że ta rytmika wyrafinowana, tak zwane Louisiana Rag Shuffle, czyli ten taki synkopowane takie rytmy, dobrze brzmią właśnie będąc granymi retro na instrumentach żywych, z sekcjami dętymi i tak dalej. Natomiast, tak jak wspomniałem, będzie bardzo dużo stylistycznie różnych rzeczy, ale w tym sosie właśnie rytmem bluesowym, popowym, jazzującym, takim, no, tuż obok czarnej muzyki.
Słuchają państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Więc czekam na tą płytę, żeby móc ją eksploatować na antenie. I tak sobie wyobrażam, że może to być taka płyta, jeśli to się wszystko udało, tak jak trzeba, która będzie takim ważnym momentem trochę w naszej polskiej historii, polskiego popu. Jest takie prawdopodobieństwo, czego ci życzę.
Miejmy nadzieję, byłoby super.
I tak sobie pozwolę wrócić tutaj do tematu pod tytułem Sisters.
O.
Dlaczego? Dlatego, że tam wtedy to też był bardzo ważny moment w historii polskiego tak. popu i nagle dostaliśmy chyba po raz pierwszy, prawda? Coś w tym klimacie
tak.
i o takiej jakości światowej.
Rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, że ta płyta trochę będzie przywodzić na myśl czasy Sea Stars i to granie, które było mi bliskie, jest mi bliskie nadal. No w tamtym czasie rzeczywiście jakby fajność Sea Stars polegała na tym, że jednocześnie muzyka ta była popowa, czyli popularna, miała melodie, które dało się zaśpiewać i powtórzyć, ale z drugiej strony była nacechowana czymś, czego nie słyszymy wszędzie. Czymś takim wyjątkowym, czymś unikatowym. I staram się właśnie na swojej płycie zrobić dokładnie to samo, czyli dać coś zapamiętywalnego, coś klasycznego, co zostaje na długo, co się nie nudzi, ale jednocześnie wzbogacić to w jakiś taki rodzaj smaku nowocześniejszego, czegoś po prostu innego, czegoś będącego na czasie, czyli w zgodzie z dzisiejszą modą na przykład, albo z tym, co było modne chwilę temu. Myślę, że to jest najfajniejszy miks. Ja nie lubię poszukiwań takich, całkowitych poszukiwań w muzyce. Z racji tego, że jestem producentem, słucham biernie muzyki od bardzo dawna i dociera do mnie bardzo dużo różnych rodzajów muzyki. Wydaje mi się, że najfajniejszym połączeniem jest właśnie połączenie klasyki z jakimś rodzajem, jakąś nutką nowoczesności po prostu.
No i tu się chyba zgodzisz, zawsze na pierwszym miejscu mimo wszystko jest udana kompozycja, prawda?
No tak.
Ta dobra melodia, która trafia gdzieś tam.
Michael Jackson zawsze mówił, melody is king. Wszyscy przeminą, wszystkie mody, wszystkie klawisze, cykacze, dziwne rzeczy, które są teraz w modzie, przeminą, a dobra piosenka rzeczywiście zostaje na długo.
Tak przy okazji, tak sobie myślę właśnie przy okazji Sea Stars, że jak gdy pierwszy raz usłyszałem Sea Stars, to trochę wątpiłem w sukces, ponieważ no wiesz, kto w Polsce słucha soulu tak naprawdę,
no tak.
nie? Potem oczywiście się trochę rzeczywistość zmieniła, także w naszym społeczeństwie nagle wiesz, kawałki Beyoncé, jakieś tam
tak
zaczęły
jest,
być popularne
tak
też szeroko. Ja bym się nigdy nie spodziewał, że w polskim radiu będzie grany właśnie taki soul, powiedzmy, to bardziej popowy, ale jednak... No ale się udało. Też między innymi chyba dlatego, że po prostu dobre rzeczy zostały napisane i dobrze zaśpiewane.
No, wiele czynników się na to złożyło. Rzeczywiście, no to był czas, kiedy otworzył się internet tak naprawdę. I za sprawą tego oddolnego ruchu internetowego dostaliśmy wsparcie duże od ludzi i to przełożyło się na to, że rzeczywiście uwierzyli nam szefowie stacji radiowych, do których wcześniej pukaliśmy i zupełnie nie chcieli tego grać.
Stwierdzili,
że nie, to się nie sprzeda, gdzie tam, co wy będziecie tutaj nam uprawiać takie dziwadła. No tymczasem rzeczywiście, no... Wraz z każdym pięcioleciem, bo dziesięcioleciem no, przekraczamy kolejną barierę. Coś, co jeszcze niedawno było dziwne, staje się już normalne, powszechne i znane i lubiane wręcz. Więc no, wyważyliśmy wtedy jakieś tam drzwi, które dzisiaj już są, stały się klasyką, można powiedzieć. Wiele rzeczy rzeczywiście złożyło się, tak jak wspomniałem, na sukces Sea Stars. Choćby to, że dwie siostry śpiewały, co zawsze jest dobrym kąskiem dla mediów.
Jak śpiewały.
Nie? No właśnie, to było ekstra. Dostaliśmy nawet niezłą szansę przed samym rozpadem Sea Stars, bo chciano nas wydawać w Stanach. Taki znany producent gwiazd w Stanach, Rafael Sadik, usłyszał naszą płytę. I zaproponowali nam już trasę koncertową. Mieliśmy 300 koncertów zabukowanych po całej Europie. Przed The Corsami naszym menadżerem był były menadżer, road manager Davida Bowie.
Okej.
I w pewnym momencie okazało się, że zespół się rozpadł. Dziewczyny zaczęły robić solowe kariery. Firma się totalnie załamała, ale wspomnienie pozostało i rzeczywiście to była dla nas taka pieczątka, że to, co robiliśmy, miało naprawdę duży sens i nas to podbudowało na długi czas.
Jest jeszcze jedna taka teoria a propos też soulu, funku, R&B i tak dalej w Polsce i odbioru tej muzyki w Polsce, że za to w dużej mierze odpowiedzialni są dziennikarze radiowi z lat 70. i 80., którzy się skupiali na roku progresywnym i w stronę jakby prowadzili polski naród.
To prawda.
I w ogóle prawie w ogóle nie grali właśnie rzeczy typu funkadelik, czyli jakby polska publiczność się nie miała okazji okazji poznać tej muzyki.
No, właściwie tak, właściwie tak. To się zaczyna rzeczywiście tam, gdzie praca u podstaw, czyli w miejscach, gdzie następuje edukacja nasza. Właśnie po to jestem tym panem od muzyki, żeby tych ludzi, żeby ten pierwiastek edukacyjny również w tej muzyce przemycać. I zawsze starałem się to robić, niezależnie od tego, z którym artystą pracowałem. Nawet w piosenkach najbardziej komercyjnych jest ten element na przykład umiejętności grania na żywych instrumentach, jakiegoś kunsztu, czegoś, co jest związane z jakąś wartością w muzyce. Nie? Ten pierwiastek jakiś intelektualny, żeby zawierać tam. Żeby nie były te rozwiązania najprostszymi z możliwych, nie wymagającymi żadnych przemyśleń i takich klisze, wręcz.
Tak jest trochę z wieloma piosenkami polskimi z lat 70. i 80. Nie pamiętamy głównie ich melodie, prawda? Bo byliśmy mali, a teraz jak gramy w radiu, a bardzo lubimy właśnie grać takich polskich artystów na co dzień. Gramy Andrzeja Załuchę, Bem i Bem, wiesz, albo ostatnio Halinę Frąckowiak z SBB.
Mega.
Taką płytę, wiesz, gdzieś tam znaleźliśmy. I to są utwory, które mają ładne melodie, ale jak posłuchasz, jak ta sekcja tam gra, no tam jest funk, prawda? Tam jest niesamowite, niesamowite to pulsuje wszystko.
No, im bliżej muzyków, tym więcej właśnie tego typu rytmów i tego typu rozwiązań muzycznych, które są bardziej wyrafinowane, które są ciekawskie, które są kolorowe, które nie są sztampowe. Rzecz w tym, że właśnie ta treść tej muzyki, która jest właśnie rozrywkowa bardzo często, ta rytmika, która powoduje, że to jest wszystko bardziej taneczne, przez to jest trywializowane. I dlatego większość dziennikarzy woli coś, co ma treść, woli Dylana na przykład, woli tam Led Zeppelin, woli jakiś rodzaj buntu rockowego, czegoś takiego Bruce'a Springsteena, bo wolą tą treść, która wydaje mi się poważniejsza i bardziej intelektualna i taka aspirująca dla nich, niż to te kolorowe piórka, z którymi kojarzone są piosenki takie rytmiczne, związane z muzyką czarnych ludzi. Ale też, ona ma też pierwiastek intelektualny, rzeczywiście, jasne. Tylko trzeba go umieć tam odnaleźć.
To też jest chyba trochę status u nas Davida Bowiego, który się kojarzył wszystkim z Let's Dance, czyli ludzie myśleli, że to nic poważnego,
no
prawda?
Tak, a tymczasem tak, to jest cały ocean, po prostu eklektyczny ocean głębia, no, niesamowity artysta.
Podcast Radia Poznań.
Miałeś takie sytuacje, które pewnie też spowodowały, że gdzieś w głąb siebie musiałeś czy chciałeś zajrzeć,
rzeczywiście,
nie?
Rzeczywiście, dostałem hamulec ręczny od życia i trafiłem na oddział nowotworów układu nerwowego. Do szpitala, tak, na Ursynów w Warszawie, gdzie przeszedłem operację poważną, skomplikowaną i tak naprawdę zetknąłem się, w moim odczuciu oczywiście zetknąłem się ze śmiercią, bo rzecz nie była aż tak poważna, ale jakby miejsce, w którym się znalazłem, gdzie spotyka się na co dzień, w każdej chwili życie i śmierć, potrafi człowieka zatrzymać i wybić z tego szału telewizyjno-reklamowo-uliczno-kolorowego i spojrzeć właśnie na siebie, spojrzeć na swoich bliskich, jakby zweryfikować to, co się... W ogóle zweryfikować tempo swojego życia. Ta wizyta w szpitalu była bezpośrednią przyczyną, dla której stwierdziłem, że muszę nagrać swoją płytę i muszę zrobić coś dla siebie w końcu i zadbać o siebie. No, oprócz tego rzeczywiście musiałem zadbać o siebie fizycznie. Zobaczyłem, jak bardzo się jakoś o siebie nie dbałem. Źle jedząc, nie śpiąc na przykład. Będąc niestabilnym emocjonalnie.
No jak się jest jeszcze w okolicach 30, to się wydaje, że się może wszystko, prawda?
Otóż to. A tymczasem człowiek jest z jednej strony bardzo silny, a z drugiej strony jest bardzo kruchy. I nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak bardzo. No, ale na wszystkich przychodzi czas. Zauważyłem wśród wielu moich kolegów, różnych artystów, że właśnie takie krańcowe doświadczenia, takie kresowe, przełomowe doświadczenia w ich życiu bardzo ich zmieniają i sprawiają, że stają się lepszymi artystami. Na pewno. I lepszymi ludźmi.
Ciekawe, że powiedziałeś o tym, że stają się lepszymi artystami, bo wyczuwałem, że powiesz lepszymi ludźmi, ale z lepszymi artystami to tak sobie myślę, żeby trzeba było zapytać fanów, prawda?
A, okay.
bo trochę jest tak w historii świata niestety dla zdrowia artystów, okay. że się mówi, że ten, wiesz, się ustatkował, to muzyka no niestety straciła pazur,
straciła, rozumiem.
Coś tam straciła, nie?
Ta młodzieńczość, która jest zawsze na początku kariery każdego muzyka, rzeczywiście niesie za sobą pewien wiatr, coś porywającego. Ale z drugiej strony, z perspektywy samego artysty, wielu artystów mówiło, że ich ostatnie płyty były tymi najbardziej dojrzałymi, najlepszymi. I zawsze przy tych płytach następuje weryfikacja fanów właśnie, weryfikacja odbiorców. Zostają ci, którzy tak naprawdę do kości rozumieją tego artystę i wierzą w niego i słuchają go rzeczywiście tak dogłębnie. Nie ulegają temu pierwszemu disco. Bo wiesz, z płytami Michaela Jacksona jest tak. Mówi się, że najlepsza płyta to Thriller i tam Off the Wall, te wszystkie dyskotekowe. Tymczasem Michael ich nie lubił, bo one się mu wydawały trywialne. Z perspektywy czasu jakby mówił, że to były fajne płyty rozrywkowe do tańca ekstra, ale z perspektywy jego jako człowieka najlepszą płytą była Invincible, która kompletnie się nie sprzedała. Moją płytą też jest jedną z dwóch ulubionych. Dwie ostatnie płyty są ulubionymi. Rzeczywiście Michael wtedy zaczynał pisać, zaczynał być prawdziwym, kompletnym artystą wtedy. Odrywałem się na jakiś czas, a po pewnym czasie wróciłem do tej płyty i nawet sobie przetłumaczyłem teksty i zacząłem się tak wkręcać bardziej. No i zrozumiałem, że to jest majstersztyk na miarę tamtych czasów.
Podcast Radia Poznań.
Wspomniałeś o tym internecie, który gdzieś tam się otworzył jednego dnia i to wszystko zmieniło, a przynajmniej dużo zmieniło. Ostatnio znów chyba mamy taką sytuację, teraz może jeszcze bardziej, bo wystarczy spojrzeć na ten tydzień w Poznaniu, tak? Nawet nie tydzień, dwa dni. Dwa koncerty, na których tak. osobiście byłem. W czwartek Bassa, Astral i Ego.
Tak
arenie.
Jest, mega.
W piątek Wonky One w Tamie. Można powiedzieć, że właściwie i Bass Astral, i Wonky One, no to są projekty, to jest muzyka, która nie jest grana w radiu.
To prawda.
W ogóle.
To prawda.
A oba koncerty wyprzedane.
Totalnie.
Dwa koncerty Wonky One wyprzedane. Bass Astral w arenie, tam 5000 chyba osób
tak
wchodzi.
Jest.
Wyprzedane.
Tak
szaleństwo
jest.
Totalne. Coś się stało ostatnio, prawda?
Tak.
Ludzie chcą muzyki na żywo.
Tak jest. Ten drugi obieg funkcjonuje i ma się świetnie. No, rynek jest w tej chwili naprawdę bardzo nasycony. Jest bardzo dużo konkurencja, mówiąc to z perspektywy muzyka. Jest bardzo wiele ciekawych propozycji muzycznych. Rozwinęła się technika mocno, poszła do przodu muzyczna technika, więc te zespoły naprawdę brzmią świetnie, na wysokim poziomie. No tak, pozmieniało się. Natomiast nadal jest to nisza. Jeżeli spojrzymy na rzecz tak odgórnie, szerzej, z perspektywy 40-milionowego kraju, to jak prześledzimy statystyki tego, jak Polacy słuchają muzyki, to na 40 milionów słuchaczy to tak naprawdę jakaś tam grupa niewielka, nie wiem ilu, 5 milionów. Bo to jest jakiś tam procent, że 70% tych ludzi, którzy w ogóle słuchają muzyki, zajmuje disco polo, a 30% cała ta pozostała masa muzyczna, w której ta muzyka poszukująca, taka jak Bass Astral czy Wonky One, to jest naprawdę promil. To jest malutki pierwiastek. Także no, kwestia sukcesu to jest kwestia rzeczywiście taka relatywna. Ale rzeczywiście jest tak, że dzisiaj bardziej się jednoczymy wszyscy, my muzycy, bo przecież jedni występują u drugich, są ciekawe kolaboracje, ta muzyka się przenika, jest bardziej eklektyczna, wypełnione są sale koncertowe i ta spirala się nakręca i to zaczyna rezonować na ludzi i rzeczywiście ten ruch staje się coraz większy i mam nadzieję, że będzie wciągał coraz więcej słuchaczy niezdecydowanych, czyli tą połowę polskiego narodu, która w ogóle nie deklaruje, że w ogóle nie słucha muzyki. Byłoby ekstra, żeby tą muzyką się zajarali, bo ona potrafi nas wybijać ze stref różnych komfortu, albo wręcz wprowadzać komfort duży i harmonię do naszego życia w ten sposób.
Bardzo ładnie to powiedziałeś. Co mi przypomina rozmowę sprzed paru dni. Aha. Miałem tutaj w studiu Piotra Banacha i wspominaliśmy czasy Heja, kiedy to oni byli Beatlesami tutaj i szaleństwo było niesamowite. Chociaż jak sam powiedział skromnie, wiesz co, Dawid Podsiadło nas przebił kilkokrotnie, bo mieliśmy raz Torwar, on ma trzy dni z rzędu.
No tak.
Ale rozmawialiśmy o czymś innym, właśnie o tym, że że zmieniło się postrzeganie muzyki w stosunku, no chociażby do lat 90. jeszcze, no że jednak zdecydowana większość osób dziś idąca na koncert, jak to on określił ładnie, nie oczekuje od artysty prawd objawionych, tylko rozrywki fajnej jednak. Czasem oczywiście na poziomie, żeby ona była, ale jednak rozrywki, a nie jakiejś takiej refleksji, której było więcej wtedy. Nie?
No rzeczywiście rozrywka króluje dzisiaj, tak. Jesteśmy przytłoczeni na co dzień bieżączką naszego życia, naszym ustrojem, kapitalizmem, który z jednej strony ma wiele wspaniałych cech, a z drugiej strony ma wiele naprawdę ciemnych stron i bardzo źle odbija się na naszym zdrowiu. Zresztą piosenka Raj jest tak naprawdę o tym, którą napisałem, że coraz rzadziej możemy zajrzeć w głąb siebie. No i myślę, że właśnie z tego tytułu, jeżeli mamy chwilę dla siebie, to chcemy zapomnieć o wszystkim i po prostu rozerwać się, że tak powiem. No i ta rozrywka rzeczywiście rządzi. Natomiast te światy są równoległe, one istnieją obok siebie. Świat rozrywki i świat głębszych treści w muzyce. Myślę, że też kwestia wieku decyduje o tym, co wybieramy. Ja na przykład dzisiaj chętniej o wiele poszedłbym na jakiś koncert muzyki klasycznej, jednak, niż na jakąś dyskotekę, niż na koncert imprezowy. Także no wszystko zależy od człowieka rzeczywiście. I najfajniej jest, kiedy może obok siebie istnieć, czy gdy te światy mogą obok siebie istnieć.
Dokładnie o tym pomyślałem. Wyobraziłem sobie osobę, która wczoraj późnym popołudniem, no tu w Poznaniu na przykład, była w auli UAM na koncercie jakiegoś pianisty na przykład, a potem poszła na łąki
UAM. No też to. No właśnie, to jest najfajniejsze, że mamy ten wybór.
Pewnie nasi słuchacze byliby też ciekawi historii związanych tak naprawdę z tymi, wiesz, wielkimi gwiazdami, z którymi pracowałeś. No, chciałby się zapytać, jacy oni są, jak się z nimi siedzi w studiu. No.
Wszystko oczywiście zależy od osoby. Jest bardzo różnie. Niektóre osoby są dokładnie takie, jak je widzimy w telewizji, a inne są zupełnie inne. O Agnieszce Chylińskiej mogę wypowiedzieć się w samych superlatywach. Jest to wulkan twórczo... to jest prawdziwa kobieta po prostu. To jest prawdziwa kobieta, która jest zmienna, która jest wulkanem emocji, intelektu. Ma doskonałą pamięć. Ta dziewczyna potrafi zapamiętać. Ona pamięta numer rejestracji samochodu mojego ojca z 97 roku. Niesamowity jest na przykład brat Piotrka Cugowskiego, Wojtek Cugowski. Ma taką pamięć, że powiesz mu sześciocyfrową cyfrę, liczbę i on w powietrzu zapisuje sobie prawą ręką i pytasz go za miesiąc, za trzy miesiące, czy pamięta i recytuje ci na pamięć. Typu, wiesz. Także są ludzie, mają swoje różne przypadłości, zdolności, skillsy. Ewa Bem przynosiła nam na próby pączki, częstowała nas, raczyła nas słodkościami, była wspaniała. Edyta Górniak z kolei skubała nam rzęski.
Nie podobają mi się twoje rzęsy.
Bo wyglądasz jak krzaczasty niedźwiedź. Także mieliśmy dodatkowo kosmetyczkę w studiu. Makijażystko, kosmetyczkę. No, z kolei chłopaki, no, chłopaki raperzy, no to są tornada, to są po prostu ziomki, tacy, jakich widzimy, ich w internecie i w ich teledyskach, czyli królowie imprezy, królowie życia. Ale wszyscy są dualni, no. Wszyscy mają swoje jasne i ciemne strony, jak to ludzie po prostu. Mm-hmm. Nie? Zdarzyło się w moim życiu parę ciekawych historii, no i cieszę się, że mogłem być tego udziałem, bo tak naprawdę można powiedzieć, że kręcę ten film już od 20 lat w swojej głowie i nie mogę się nadziwić, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Często jest tak, że stoję na scenie z Agnieszką Chylińską, patrzę w tą prawą stronę, że ona tam jest. Ona tam naprawdę jest i przypominam sobie swoje małe mieszkanko na poddaszu na Mazurach, gdzie widok miałem na jelenie i białe niedźwiedzie, a teraz stoję z Agnieszką Chylińską, która śpiewała te legendarne piosenki, którą wszyscy znają, którą ja pamiętam z czasów jeszcze, kiedy na chleb mówiłem pep. No i dzisiaj stoję z nią na scenie, tak, albo Natalia Kukulska, tak samo, no wspaniała osoba.
Nie piszesz na boku jakiejś książki o tych spotkaniach z tymi ludźmi?
Szczerze mówiąc, bardzo żałuję, że nie mamy wpisanego w Rajderze i w obowiązkach, że nasz menadżer nie ma w obowiązkach posiadania kamery albo ekipy filmowej, która byłaby z nami, tak jak z Jamesem Brownem na przykład, albo z Michaelem Jacksonem. Całe życie przy nich była kamera i można było z takiego materiału naprawdę coś ciekawego złożyć.
Specjalnie dla Radia Poznań znakomity basista, człowiek orkiestra Sisters, Wonky One i nie tylko. Bartek Królik i Marcin Rzyski, dziękujemy za uwagę.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.